Dobry wieczór. Kortowska, audycja literacka, ponieważ pierwsza sobota miesiąca, godzina 17, więc spotykamy się po raz kolejny, żeby posłuchać o książkach, ale też o nich porozmawiać. W tym roku, jak Państwo wiecie, zresztą zawsze, jestem obecna na kampusie Polska Przyszłości i bardzo uważnie obserwuję to, co się podczas jego trwania dzieje. Spotykam się z wieloma ludźmi i jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że jednym z gości, którzy pojawili się w tym roku, był pułkownik w stanie spoczynku Filip Hagenbeck, autor szpiegowskich wspomnień, wiceprezes Fundacji POINT Wincenta Sewerskiego, Wojciech Martynowicz. To szczególna postać na mapie, historycznej mapie Polski. Szpieg, oficer wywiadu, wiceprezes Fundacji POINT właśnie, absolwent Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego ośrodka kształcenia kadr wychowawczych w Starych Kikutach. Służył jako oficer wywiadu, analityk i oficer operacyjny w Departamencie MSW, zarówno w centralni, jak i pod przykryciem. No i w 90 roku został zweryfikowany pozytywnie, ale podobnie jak wielu przebywających wtedy za granicą oficerów, został zwolniony ze służby w związku z likwidacją jednostki i nie został potem przyjęty do tworzonego UOP. Jest członkiem elitarnej, zamkniętej grupy międzynarodowej Platformy Eksperckiej Global Futures Forum, zainicjowanej w Stanach Zjednoczonych, która grupuje ponad 1000 osób najwyższej klasy specjalistów z kręgów akademickich, biznesu i agent rządowych. To człowiek, który napisał 3 książki. Pierwsza ujawniła się w 2020 roku, Zwyczajny szpieg, powrót. W tym roku pojawiły się wspomnienia, ale w trakcie pisania jest również książki trzeciej, Zwyczajny szpieg, na wojennej ścieżce. I ja teraz serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania pierwszej części naszej rozmowy. Marta Wróblewska przy mikrofonie, a słuchacie Państwo Kortowskiej audycji literackiej, odcinek grudniowy.
Kortowska audycja literacka.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Nazywam się tak naprawdę, nie chcę powiedzieć jak się nazywam, bo występuję często pod pseudonimem Filip Hagenbeck, autor szpiegowskich wspomnień. Ale oczywiście tak naprawdę jestem wiceprezesem Fundacji POINT, założonej przez Wincenta V. Sewerskiego. I moje rodowite imię to jest Wojciech, nazwisko Martynowicz. Moje eseje bardzo mądre możecie poczytać na stronie Fundacji POINT, z czego jestem dumny bardzo. I w tej chwili praktycznie rzecz biorąc, uważam się bardziej za autora, pisarza, bardziej niż byłego oficera wywiadu. Bo złośliwi mówią, że z wywiadu można odejść, ale wywiad z człowieka nie odchodzi, nie wychodzi. Ja mam takie poczucie, że tak trochę się dzieje.
Dlaczego wywiad i dlaczego służba? Bo nie jest to praca i wielokrotnie pan to powtarza, że wywiad nie jest pracą. Jest to służba.
Ja zostałem zaproszony do wywiadu przez przypadek tak naprawdę. Właśnie przez moje relacje rodzinne. Ja to już opisywałem w moich memuarach. Ciekawi mogą spróbować ściągnąć jeszcze jakieś audiobooki. W moich memuarach tłumaczyłem, że to wszystko przez mojego tatę. Mój tata był nadmiernie opiekuńczy, a ja byłem jedynakiem. I będąc tym jedynakiem, zbliżając się do pełnoletności, poszedłem na studia, ale tam poznałem pewną blondynkę, pokochaliśmy się, owocem tej miłości było dziecko, ja byłem młodym tatą, a potem trzeba było to maleństwo wychować i opłacić rachunki. No, moja żona, służba zdrowia, zaczęła pracować w służbie zdrowia, wiadomo, płacą jak cholera. W związku z tym ja się zastanawiałem, gdzie ja mam iść do pracy, a tu się szykuje wojsko. I wojsko mnie ogarnęło, odbyłem służbę wojskową. I zanim poszedłem na tą służbę wojskową, to stanąłem na korytarzu i oglądałem tablicę ogłoszeń. Na tej tablicy wisiało ogłoszenie PSS z POŁ-em w Siedlcach. Zatrudnimy socjologa, absolwenta socjologii, do działu kadr, pensja 2100 zł. A obok wisi drugie ogłoszenie. Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Legionowie zatrudni wykładowcę socjologii, pensja 3,5 tysiąca. Zrobiłem szybką kalkulację i wyszło mi, że trafi do tego Legionowa. Ale jak tam trafić? To jest służba w MSW, a ja nie znam nikogo z MSW. Okazało się, że kumpel mojej żony pracuje w tym MSW, w bezpiece, znaczy w Departamencie Techniki. I ja go proszę grzecznie, słuchaj, mógłbyś mnie zarekomendować? A on mówi, no pewnie. Ale jak przyszło co do czego, to mnie ogarnęła służba wojskowa i pod koniec tej służby wojskowej zorientowałem się, że grozi mi pójście do pracy tam, gdzie rekomenduje mnie mój tata, a ja bardzo tego nie chciałem. To był Instytut Kultury, gdzie prezesował tam pan o nazwisku Kossak, z tych Kossaków, i na pewno byłbym pod czujnym okiem kolegi taty, albo do Telewizji Polskiej, gdzie wiceprezesem za tak zwanego czerwonego, krwawego Maćka Szczepańskiego był inny kolega mojego ojca. Więc zbuntowałem się i powiedziałem: ojciec, naciśnij kurczę jakiś guzik, bo ja nie chcę pracować u twoich kolegów. Ojciec się zmartwił, bo bardzo chciał trzymać nade mną pieczę, no jedynak trzeba go tulać i tak dalej. No i skończyło się na tym, że ojciec się poddał, nacisnął jakiś guzik, przyszedł do domu i mówi: pisz podanie do tego MSW. No to ja napisałem: uprzejmie proszę, jestem zainteresowany pracą w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, najchętniej jako wykładowca socjologii, podyktowałem co czytałem w ogłoszeniu. No to telefon, pan się pojawi na Rakowieckiej. Pojawiam się na Rakowieckiej, a tam pewien miły pan zaprasza mnie do jakiegoś takiego gabinetu, na którym na drzwiach jest tabliczka: samodzielna sekcja kadr. I to słowo samodzielna bardzo mi się już spodobało, na dzień dobry. Zmiękczyli mnie tym słowem. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać o moim podaniu, o pracę, to ten pan się drapał w głowie i mówi: wie pan co, mówi pan tutaj do tej socjologii. A zna pan angielski? No znam. A w jakim stopniu? Po 2 latach studiów socjologii miałem egzamin kończący i dostałem 5. Ale pan nie wiedział, że ja egzamin zdawałem w kawiarni i pani lektorka przepytywała mnie, jak to jest być młodym tatusiem i jak to się pierze pieluchy w wannie, zwłaszcza kiedy córeczka bardzo dużo sika. No i pan, drapiąc się w głowę dalej, mówi: wie pan co, bo my widzimy pana w wywiadzie, ale to się wiąże z nieobecnością w domu przez jakiś czas. To proszę skonsultować to z żoną. No i skonsultowałem, ona była bardzo niezadowolona, ale moja mama cała podskakiwała, że ona tu się zajmie tą małą córeczką i żeby nie było problemu. A ja jeszcze nie powiedziałem, że miałem drugą córeczkę, właśnie półroczną. Więc to no, dramat był straszliwy dla żony, ale nie protestowała za ostro w ten sposób, że nie, nigdy zapomnij, tylko zagryzła zęby. A potem mi to wypominała, zresztą słusznie, bo to było naprawdę rzucenie na głęboką wodę. I praktycznie rzecz biorąc, kikuty, 7 lokata z 55, tylko jeden nie ukończył uczelni wtedy. To był rok wyboru papieża, kiedy poszedłem do Kiejkut. No i potem kumpel, który pracował już w wywiadzie i nie wiem skąd się domyślił, że ja też jestem w Kiejkutach, ktoś mu doniósł, zarekomendował mnie do Wydziału Informacji i Analiz, twierdząc, że panie naczelniku, tam w tych Kiejkutach jest taki bystry, inteligentny facet, trzeba go tu do nas ściągnąć.
Ale pan zaczął swoją pracę w czasach bardzo trudnych politycznie, koszmarnie trudnych.
Zdecydowanie. Zaraz, chwilę potem, oprócz tego, że rządzący mieli kłopot z wyborem Jana Pawła II, Karola Wojtyły na papieża, to jeszcze chwilę potem zrobiły się awantury związane z buntami klasy robotniczej. Pierwsze przymiarki do tworzenia się Solidarności. Ja w tym czasie uległem wypadkowi samochodowemu i leżałem w szpitalu, a tam w Lublinie kolejarze strajkowali i potem się to rozlało na cały kraj. Potem stan wojenny. No, bardzo trudne lata. Na szczęście trzymano wywiad z daleka od spraw wewnętrznych. Tam próbowano nas coś tam kręcać, ale w zasadzie wywiad musiał funkcjonować tak, jak funkcjonował, czyli rezydentury zagraniczne, agentura, spływ informacji. To paradoksalne było, ale dziś mi mało kto wierzy w to, ale ja przez 5 lat zajmowałem się pracą analityczną na kierunku amerykańskim. I przez te kilka lat nasi oficerowie zdobywali informacje po stronie naszego przeciwnika od kremlinologów i sowietologów na temat tego, jak się blok wschodni czuje i jak bardzo źle się rządzi. I generał Jaruzelski od swoich doradców się nie dowiadywał, jak bardzo źle rządzi ze swoimi kolegami. Natomiast dowiadywał się pośrednio przez nas, bo my te raporty sowietologiczne żeśmy oglądali, sprawdzali, na ile się one mają, jak się mają do rzeczywistości i informowaliśmy generała. Ja już w wielu wywiadach opowiadałem o tym, że generał Jaruzelski, co by o nim źle nie mówić, to jednocześnie był bardzo wdzięcznym czytelnikiem. A skąd ja to wiem? Bo do odbiorcy informacji wywiadu docierała koperta, w sekretariacie nie otwierać, podlega zwrotowi po wykorzystaniu. I kiedy taka informacja została wykorzystana przez odbiorcę, w tym przypadku przez generała Jaruzelskiego, to nasz sekretariat odbierając sprawdzał, oglądał strony. Jak tam była kropka chociaż atramentowa postawiona przez czytelnika, to mieli obowiązek pokazać to autorowi, żeby się zapoznać, czy jest, oto jest, tu się czytelnik zastanowił. No w przypadku Jaruzelskiego to była bajka. Dla mnie miód na serce, bo on podkreślał, zaznaczał wykrzykniki, znaki zapytania, dyspozycje. Towarzyszu Górnicki, proszę to wykorzystać w tym i w tym. Generał Janiszewski, to szef Biura Rady Ministrów wtedy, proszę to i tamto. I myśmy musieli podpisać się na materiale, żeśmy widzieli. Widziałem. Stąd wiedziałem między innymi, że to jest uważny czytelnik. Ale wiele lat później jeden z jego takich kompanów, który przekonywał go do okrągłego stołu, Stanisław Ciosek, potem publicznie kiedyś powiedział, że bardzo pomagały mu materiały z wywiadu. Był paradoks oczywiście, bo bardzo często jest tak, że organizacje wywiadowcze tego typu raczej pilnują się, żeby dobrze wypadać w uchu prezesa, to mówiłem ja, Jarząbek, trener drugiej klasy, niż informować się no, o takich kłopotliwych sprawach. Nie? A tutaj oczywiście to było dobrze ubrane w merytoryczny język. Bardzo nam pomagali ci kremlinolodzy, bo to byli naukowcy, a nie politycy, którzy tam zieją jakąś niechęcią czy nienawiścią. I w taki sposób trafiłem do tego wywiadu, a potem z tego wydziału analitycznego przeszedłem do operacyjnego, a z operacyjnego szybciutko, jak sprawdzili, że umiem pozyskiwać zaufanie ludzi, no wysłali mnie do Nigerii, do Lagos, na kierownika punktu operacyjnego.
Właśnie to chciałam powiedzieć, że pana historia to bardzo tylko po części Polska bezpośrednio pana pobytu. Natomiast był pan w wielu innych krajach i to nie było bezpieczne, umówmy się.
Faktycznie, można powiedzieć, że jak ktoś szukał frajera, to znalazł. Ja generalnie się nie bałem niczego, poza malarią. A w Nigerii 3 razy umierałem na malarię. I co ciekawe, moja żona i 2 córki, wszystkie blondynki, wszystkie niebieskookie, gryzły nas w te same komary, a raczej komarzyce, i tylko ja chorowałem. Także coś w genach jest jednak, odporność na Plasmodium falciparum, czyli zarodziec malarii. Nigeria była o tyle trudna, że tam był ciągle stan takiej podwyższonej gotowości bojowej sił specjalnych i policji, bo dyktator, generał Babangida, Ibrahim Babangida, bał się zamachu. Zresztą słusznie. Doszło do zamachu na niego, nieudanego zresztą. I praktycznie rzecz biorąc, jeździliśmy po strefie kontrolowanej ciągle przez wojsko. Paradoks, ale to jakby poprawiało bezpieczeństwo. Ale jednocześnie na odcinkach długich, kiedy się jechało gdzieś dalej w Nigerii, a Nigeria jest obszernym krajem, to między patrolami, czyli tak zwanymi checkpointami, ziała pustka. I ktoś mógł wyrzucić na drogę oponę, czasami płonącą, i poprosić grzecznie o wypłukanie się z wszelkiej majątności. Bo tak się koledze trafiło.
Albo wypłukanie się z życia.
I to była gorsza ewentualność. Wielokrotnie żołnierze wstawiali nam lufy do samochodu. Dopiero trzeba było się okazywać paszportami dyplomatycznymi, bo tablice nie wystarczały. Przecież ktoś mógł ukraść ten samochód dyplomatyczny. Ale to ciągle było ryzyko, że ktoś pociągnie za spust. No i ta malaria nieszczęsna. To było źródło mnóstwa ciekawych historii, takich z praktyki konsularnej, bo ja byłem na przykryciu dyplomatycznym i musiałem spełniać wszystkie funkcje, jakie spełnia konsul. Opiekować się obywatelami polskimi. Między innymi pomagać w wysyłaniu ciał zmarłych Polaków do kraju, jeśli taka była wola.
Jest Nigeria, ale też zaczyna się Bliski Wschód.
No, Bliski Wschód się pojawił dużo później, bo kiedy wróciłem z Nigerii, to w tym samym czasie generał Czempiński wyciągał z Iraku pracowników, funkcjonariuszy służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, za co, i to nie jest żart, Stany Zjednoczone obiecały, że zredukują o połowę dług Polski za Gierka, który w tym czasie wynosił około 32 miliardów dolarów. Więc zaoszczędziliśmy dzięki tej operacji, którą niektórzy znają pod nazwą Samum, bo została sfilmowana, na kanwie tej operacji powstał film. My to też między sobą, oficerowie wywiadu, w skrócie mówimy operacja Czempińskiego, a tam jeszcze było 2 innych oficerów, Andrzej Marondę, który jeszcze żyje, i jeszcze jeden z oficerów już nie żyje.
A jak panowie potraktowaliście samą ekranizację?
No, z rozbawieniem, można powiedzieć, tak, bo wiecie państwo, no to jest trochę tak, że i literatura przygodowa, i filmy akcji mają swoje prawidła. Tak jak dziś powiedzmy w mediach społecznościowych czy na rozmaitych portalach są tak zwane clickbaity. No, takie oszałamiające tytuły, za którymi nie stoi nic więcej poza tym tytułem. Ja to kiedyś, no ale dobra, nie będę cytował, bo to mało cenzuralne jest, ale ja bardzo nie chciałem trafić w krąg spraw bliskowschodnich, bo wiedziałem, a skąd wiedziałem? A przez pierwszy rok mojego analitykowania za PRL-u jeszcze zajmowałem się sprawami społeczności Żydów z Polski i Światowej Federacji Żydowskiej. Na rozgrzewkę, tak mi... Zobaczymy, jak sobie ten młody poradzi. I ja dzięki temu poznałem mnóstwo dylematów związanych z istnieniem państwa Izrael, ba, nawet swego czasu miałem pozyskaną z odrzutów taką encyklopedię państwa Izrael w czasie, kiedy Ben Gurion w 1948 roku to państwo zakładał. Gdzieś mi tą książkę ktoś ukradł po prostu, albo pożyczył i nie oddał. Świetna encyklopedia. Tym niemniej, wracając do sprawy, trzymałem się od tego z daleka. Zajmowałem się zupełnie innymi sprawami. Najpierw pracowałem w czymś, o czym nie mogę mówić, a potem dyrektor zarządu wywiadu podchodzi do mnie i mówi: słuchaj, może byś tak do Pekinu poleciał na łącznika? A dlaczego? No, tam Chińczycy chcą, żeby był łącznik od naszej służby i ja już nie mam naczelników, więc zastępca naczelnika musi im wystarczyć. Pogadaj z żoną. No to idę do żony i tłumaczę jej co i jak. Ona mówi: słuchaj, a ile tam się leci? A ja mówię: oj, mnóstwo godzin. Już nie mówiłem jej, że dyrektor mnie zachęcał, że lot tam lata, polski lot, i cała załoga, łącznie z pięknymi stewardessami, zostaje tam na tydzień i objeżdża Chiny w ramach wycieczek mikrobusikami. To miała być dla mnie atrakcja, cwaniaczek kusił mnie. No więc żona pomyślała i mówi: cholera, mówi, to daleko od dzieci, ale może byś się zgodził, co?
Pana żona ma żelazne nerwy i wyrozumiałość, tak mi się wydaje, jak pan opowiada.
No bo ja tak opowiadam. Staram się jakby minimalizować to, że niekoniecznie miała żelazne nerwy. Czasami pokazywała, że niespecjalnie się to podoba. Ale ponieważ zaczęliśmy budować dom własnymi siłami za oszczędności, których nie mogliśmy wydać z Nigerii, bo chcieliśmy poprawić sobie warunki mieszkaniowe, a Leszek Balcerowicz zrobił z kursem dolara to, co zrobił. W związku z tym te słodkości z czasów PRL-u, kiedy za $30 można było przeżyć w Polsce cały miesiąc, to się dawno skończyły. I te oszczędności postanowiliśmy przeznaczyć na działkę budowlaną. Wedle starej żydowskiej anegdoty, kiedy Moshe bardzo przeklinał Boga, że jemu się nie szczęści i nie wygrywa w totolotka, i najwyższy krzyknął: ty mnie daj szansę, Moshe, ty wypełnij kupon. I myśmy ten kupon postanowili wypełnić. Wypełniliśmy, kupując działkę, potem jakieś pieniądze przyszły, zaczęliśmy budować Kanadyjczyka. Szwagier, czyli brat mojej żony, pomagał. Ja też tam te deski zbijałem i powolutku przychodzi do mnie kolega oficer, który zajmował się sprawami Iraku i mówi tak: wiesz co, może byś tak pojechał do Sadama, do Bagdadu. Ja mówię: zgłupiałeś, pod bomby? Ja mam dom w budowie. Stuknij się w głowę. Po roku, kiedy ten dyrektor wywiadu przyszedł z tym Pekinem, to ten mój kolega, który bardzo się trapił na temat obsady personalnej w Iraku, podchodzi po raz drugi i mówi: ty, może już ten dom zbudowałeś, co? Może byś się zgodził, co? No to ja mu odpowiadam: dobra, zgodzę się, bo mam dom w budowie. No i tak pojechałem do sekcji interesów amerykańskich przy polskiej ambasadzie, gdzie w czwórkę, bardzo fajna załoga była, kłóciłem się z moim pierwszym szefem nieustannie, o co opisuję w memuarach w drugim tomie wspomnień, ale to też było bardzo interesujące, z tym, że już o tym nie mogłem pisać w taki sposób, taki wywiadowczy, ponieważ no, to wszystko wtedy operacyjne jest tajne. Ale nieoperacyjne jest to, co ja przeżywałem na co dzień, na ulicy, w sklepie.
Kortowska audycja literacka.
W grudniowej audycji literackiej moim dzisiejszym gościem jest pan Wojciech Martynowicz, Wel Filip Hagenbeck, autor szpiegowskich wspomnień, wiceprezes Fundacji Point Vincenta Fałsewerskiego. Szpieg, wywiad szpieg. Muszę państwu powiedzieć, że w momencie, kiedy słuchałam pana Martynowicza, jak opowiada o tym, o swoim życiorysie i o tym, co się zdarzyło w czasie, kiedy pracował dla polskich służb wywiadowczych, bardzo mocno chodziło mi po głowie, że te historie, to nie może być prawda. Duża część z nich musi być zmyślona, tym bardziej, że pan Wojciech ma taką niebywałą łatwość w snuciu tych historii, w takim storytellingu. Ale to się wszystko tak genialnie zgrywa, jest tak doskonale dopracowane, że nie wiem, czy byłby w stanie tak dobrze wszystko wymyślić i połączyć wątki. Nie znalazłam tam jakichś żadnych, czy niedopowiedzeń jakichś, czy czegoś, co by mi się nie zgadzało. Ale potem zapytałam go o to i sam stwierdził, że nigdy do końca nie wiesz, co szpieg przeżył, a co ma w głowie. I tak jak zakończyła się pierwsza część naszej rozmowy, kiedy powiedział, że były rzeczy, o których nigdy nie będzie mógł mówić, ale jest wiele rzeczy, o których już powiedział. Był w trakcie pisania trzeciej książki z nadzieją na to, że niebawem się ukaże. Zwyczajny szpieg na wojennej ścieżce. Ona jeszcze nie ujrzała światła dziennego, ale też mam nadzieję, że już niebawem. Natomiast teraz zapraszam Państwa na drugą część. Przed Państwem Wojciech Martynowicz w opowieści o tym, jak wyglądało jego życie, kiedy pracował dla służb wywiadowczych. Dzisiaj grudniowa audycja, Kortowska audycja literacka pod hasłem Zawód szpieg.
W którym momencie zaczął Pan pisać? Bo Pana historie są absolutnie kosmiczne dla zwykłego człowieka. I
powiem bez przesady.
Pan też posiada taki dar opowiadania bardzo barwnego. W którym momencie odnalazł się pan w pisaniu właśnie?
Zaczęło się od tego, że Vincent V. Severs, którego znałem z korytarzy tylko, opublikował swoją pierwszą superpowieść, Nielegalni, i na Facebooku, na jego stronie autorskiej pojawiło się mnóstwo hejtu. I ja sobie pomyślałem tak, ja już nie jestem w służbie, mam konto na Facebooku pod imieniem i nazwiskiem, ale może nie będę się tak za bardzo wychylał. To był chyba 2011 rok, jeśli się nie mylę. Nie będę się za mocno wychylał. Właśnie mi przycięto po raz pierwszy emeryturę pod kierunkiem Donalda Tuska, nomen omen. To ja spróbuję przybrać jakiś pseudonim. No jaki to pseudonim? Filip, nazywano mnie na podwórku. Potem przychodził kumpel osmarkany, puka do drzwi. Pse pani, wyjdzie Filip, bo piłkę gramy. Jaki Filip? Mamo, to ja, tak mnie nazywają. Więc będzie Filip. No i żeby tak brzmiało jak Vincent Severski, to pisane przez PH. PH. Filip. Ale co dalej? No, czytałem jako młodzian literaturę przygodową dla młodzieży.
Przygody Tomka?
Tak, Przygody Tomka na Czarnym Lądzie, w Krainie Kangurów, na wojennej ścieżce. Nomen omen, ten ostatni tytuł jest inspiracją do trzeciej części wspomnień, którą właśnie piszę. Na wojennej ścieżce, czyli w czasie, kiedy w Iraku skończyła się wojskowa operacja Stanów Zjednoczonych, ale jej wojskowość się wcale nie zakończyła. I znowu mam ten sam kłopot. Nie mogę pisać o sprawach wywiadowczych, więc tylko o tych oryginalnych. No i tak naprawdę to pozazdrościłem Vincentowi po jego czwartej publikacji. Mówię, kurczę, może ja bym też coś napisał. Tym bardziej, że mistrz mnie zachęcał. Jak już on został marką i wiadomo było, że to Severski to w ogóle coś znaczy na rynku, to ja mówię sobie tak, cholera, ja bym też coś napisał przygodowego i to jeszcze umieściłbym to w takich realiach, które znam. No i pomyślałem, że to będzie Afryka i ten zamach stanu, który, ja byłem świadkiem tego zamachu w tym czasie, kiedy ja byłem, ten zamach nastąpił. Więc mówię, wplotę to w jakąś intrygę, zacząłem pisać, piszę, jestem w Hiszpanii, przyjeżdża Polak, który mieszka na stałe w Paryżu, słyszy, że odebrano mi emeryturę, bo taka była kolej rzeczy. Przycięto mi razem z generałem Czempińskim emeryturę do poziomu 1716 zł. Okej, spokojnie, już jest oddana. Już mam z powrotem swoją niegeneralską, ale wtedy byłem trochę rozgoryczony i kiedy ten Polak z Paryża powiedział, słuchaj, co ty piszesz taką opowieść przygodową? Ja bym chętnie poczytał o czymś, co ty przeżyłeś naprawdę, a nie coś wymyślonego. Wziął mnie na ambit. I ja sobie pomyślałem tak, kurczę, czy ja to potrafię? Zacząłem pisać i mnie się od razu wszystkie klapki podblokowywały, bo musiałem zacząć od początku. Czyli tatuś, mamusia, dziadek, moja żona, moje dziecko, legionowo i wyższa szkoła oficerska i te opowieści. W związku z tym to wszystko mi się zaczęło odwijać, a ja tylko musiałem wklepywać w klawiaturę. To nie było trudne. Natomiast co było trudne? Trudne było to, że no, Wincent Sewerski, jak słuchacze słuchają albo oglądają Wincenta, to wiedzą, że on bardzo często używa takiej metafory, że szpiedzy są jak pisarze. Oto piszą scenariusze, coś się odbywa i oni potem piszą recenzje z tego, co się odbyło. Tak, tylko z jednym zastrzeżeniem, że tam nie ma emocjonalnych zadęć, że tam jest suchy, wywiadowczy, pragmatyczny język. Natomiast ja musiałem odejść od tego pragmatycznego, suchego języka i przejść na język literacki, na taki, żeby czytelnik zechciał przewrócić stronę i poczytać co dalej, żeby nie usnął na 33. I wydaje mi się, że to mi się udało, chociaż żona bardzo krytykowała pierwszą część mojego pierwszego tomu.
Bo może to dlatego, że był najbardziej osobisty?
Być może, a być może i również i to, że tam sporą część poświęciłem takich technikaliom związanym z wejściem do wywiadu, z kiejkutami, ze sposobem szkolenia, z pierwszymi latami mojej pracy w Wydziale Analiz i aż do momentu wysyłki do Afryki. Bo potem to moja żona mówi, o, to jest prawdziwa przygoda, tam się działo. Bo ona była tego świadkiem, a tamtego nie była, bo to było dla niej zamknięte. Ja nie mogłem się chwalić tym i owym, tak jak przeciętny mężczyzna przychodzi do domu i mówi, kochanie, dzisiaj taki wynalazek zrobiłem, będzie z tego dobra kasa. Teściu, jedziemy na ryby. Ja nie mogłem. Ja musiałem udawać gryzipiórka w jakiejś wymyślonej przeze mnie, czy nie wymyślonej, tylko wybranej przeze mnie instytucji, żeby się nie wydało, że jestem w wywiadzie. Dopiero potem, jak już zostałem na kontrakcie w MSZ-cie, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to wtedy mogłem się legendować tym, że jestem dyplomatą. A potem poszedłem do pracy w prywatnej firmie, która handluje pomarańczami.
Zawód szpieg.
Zawód szpieg to jest tytuł innej książki autorstwa Aleksandra Makowskiego. Ale tak, Zawód szpieg. A w ogóle Zawód szpieg to jest też film z Robertem Redfordem, który razem z Wincentem uważamy za majstersztyk. Bardzo dobry film. Oczywiście tam jest sporo takich, no, wydarzenia w Chinach są takie podpompowane, natomiast wydarzenia w centrali Langley są absolutnie, absolutnie dobrze skonsultowane przez byłych funkcjonariuszy. To tak wyglądało naprawdę, bo ja rozmawiałem z wieloma oficerami CIA i ten film, tą część bardzo dobrze oddaje. Karkołomne akcje w Chinach, może troszeczkę mniej, ale to jest przygoda. To jest licencja poetyka autorów scenariusza. No i tak zacząłem pisać tą opowieść wspomnieniową. No i na koniec nieopatrznie napisałem zdanie, ciąg dalszy nieuchronnie nastąpi. I czarna owca się upomniała. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Musiałem napisać coś dalej. No i w związku z tym stwierdziłem tak. Ten moment, w którym się skończyła pierwsza część, tym samym momentem zaczynam. I jak doszło do tego, że wróciłem do wywiadu?
Tak, żeby była ciągłość linearna.
Trochę tak. Doszedłem do wniosku, że zakończę tą opowieść w momencie, kiedy świat się nagle niespodziewanie, kiedy Tom Clancy, pisząc powieść sensacyjną, Dead of Honor, opisywał, jak jakiś Japończyk wbił się w Kapitol chyba, czy w Biały Dom samolotem, to nie oczekiwał, że nagle procedury bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych zostaną zaostrzone. Ale kiedy grupa fundamentalistów z Al-Kaidy zrobiła to samo w rzeczywistości, to świat się, można powiedzieć, to już nie był taki sam. I w tym momencie postawiłem kropkę. I dopiero będzie przerwa i ląduję w Bagdadzie w czasie, kiedy już Amerykanie skończyli swoją operację wojskową. Ląduję lotem spiralnym, znaczy nie ja ląduję, tylko pilot lotem spiralnym. Mój żołądek został na 7000 metrów, a my nad samym pasem startowym, czy do lądowania, wyrównaliśmy lot i siadliśmy. I potem pilot mówi, no mówiłem wam, w Afganistanie żaden samolot, który lądował w ten sposób, nie został zestrzelony. A mój żołądek jeszcze przez długie godziny zostawał gdzieś tam wysoko. I tak się zaczyna trzecia część mojej opowieści, Zwyczajny szpieg na wojennej ścieżce. I mam nadzieję, że napiszę ją na tyle interesująco, że nie zasną czytelnicy.
Kortowska audycja literacka.
grudniowa kurtowska audycja literacka już za nami, ale obiecuję Państwu, że już w nowym roku spotkamy się z olsztyńskimi twórcami. Rozpoczniemy taką serię, ponieważ pojawiło się kilka naprawdę doskonałych książek i chciałabym, żebyście je Państwo poznali oraz poznali tych twórców, których jeszcze w kurtowskiej audycji literackiej nie było. Na pewno pojawi się pani profesor Bernadeta Darska, która napisała nowy reportaż i profil jednej z najbardziej znanych reportażystek w Polsce. Na pewno pojawi się jedna z naszych olsztyńskich dziennikarek, która wydała swoją powieść w wydawnictwie Czarnym, która właściwie jest bardziej takim autoreportażem i taką myślą o przeszłości i o przyszłości, którą spędziła właśnie tutaj, na naszych terenach. Ale nie tylko ona. Pojawią się również mężczyźni, twórcy, poeci, pisarze, literaci. Bardzo ciekawe osoby. Ja serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. No i co? Do usłyszenia? Do usłyszenia w przyszłym miesiącu, w pierwszą sobotę stycznia o godzinie 17, jak zwykle na antenie radia UWM FM. A była z Państwem Marta Wróblewska. Do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Kurtowska audycja literacka zamyka swoje drzwi na ten miesiąc. Do usłyszenia.